Do 2400 zł wzrosną emerytury działaczy antykomunistycznych i osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL-u. Dziś rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej im świadczenia. Rozwiązanie ma częściowo rekompensować ekonomiczne skutki, których doznali w okresie PRL działacze opozycyjni. W skierowanym do nich pakiecie znajdą się też m.in. ustawowe zniżki na przejazdy komunikacją miejską w wysokości 50%. Takie działania są pożądane. NSZZ Solidarność zabiega o to od lat, mówi rzecznik Związku Marek Lewandowski.
Chwała rządowi Zjednoczonej Prawicy, że pomału, że trochę za wolno czasami, ale jednak nadrabia te zaległości. To jest coś absolutnie oczywistego, bo to są bohaterowie naszej wolności. To są ludzie, którzy narażali swoje zdrowie, często życie, ponieśli też bardzo często poważne konsekwencje. Nie awansowali, tracili pracę, byli zmuszani do emigracji. Bardzo często ich życie prywatne legło w gruzach, bo takie represje rzadko kto jest w stanie wytrzymać. Więc te świadczenia są czymś absolutnie koniecznym, ale też takim wyrazem elementarnej ludzkiej przyzwoitości. Trzeba rekompensować krzywdy i też udzielać pomocy tym, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej, suwerennej ojczyźnie.
Rozwiązanie dotyczy około 12 tysięcy osób, które mają potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej. Jego koszt miałby wynieść około 60 milionów złotych. Warto przypomnieć, że Zjednoczona Prawica wcześniej zdecydowała o odebraniu nieuprawnionych dodatków do emerytur dla osób z aparatu komunistycznego. Szef MON powiedział, że pogłębianie relacji polsko-amerykańskich ma charakter zarówno polityczny, jak i wojskowy. Mariusz Błaszczak przemawiał w Drawsku Pomorskim podczas ćwiczeń wojsk Polski i USA w ramach drugiej fazy manewrów Defender 20+. Minister podkreślił, że w sferze politycznej relacji wielkim obustronnym sukcesem jest przygotowana umowa dotycząca wzmocnienia współpracy obronnej Polski i Stanów Zjednoczonych. Dodał, że będzie ona podpisana w sobotę podczas wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Mariusz Błaszczak podkreślił, że ta umowa jest konsekwencją wcześniej zawartych porozumień między prezydentami Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem.
Na podstawie których została określona obecność wojsk amerykańskich jako trwała i na podstawie których zakres i liczebność wojsk amerykańskich w naszym kraju wzrastają. Postanowienia stanowią również o tym, że w Polsce już funkcjonuje wysunięte dowództwo amerykańskiej dywizji z generałem Sylwią na czele, ale nowym podmiotem, który już zakładamy jesienią rozpocznie swoją aktywność w Polsce, będzie wysunięte dowództwo 5. Korpusu, reaktywowanego korpusu US Army.
Mówiąc o ściślejszej wojskowej współpracy między Polską a USA, minister wskazał na manewry Defender 20+. 2000 żołnierzy ćwiczy wspólnie na poligonie w Drawsku, który docelowo na podstawie umowy polsko-amerykańskiej będzie centrum szkolenia bojowego, powiedział Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że polskiemu rządowi zależy, aby żołnierze poszerzali swoje umiejętności. Dzięki temu Polska i państwa NATO były bezpieczne. Znamy wstępne wyniki egzaminów maturalnych. Ze względu na epidemię koronawirusa matury zamiast w maju odbyły się w czerwcu. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Do matur przystąpiło 259 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. 74% przystępujących do egzaminu zdało. 17% nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu, a więc może przystąpić do poprawki we wrześniu. 8,8% absolwentów nie zdało matury z dwóch lub więcej przedmiotów, a więc ponownie może podejść do egzaminu dopiero za rok. Największy odsetek maturzystów, bo aż 92%, uzyskało pozytywny wynik z języka polskiego. Dalej jest egzamin z języka obcego, który w zależności od języka zdało od 84 do 89%. Kolejna jest matematyka, którą zdało 79% uczniów. Decyzja o przesunięciu egzaminu była słuszna, ocenia szef resortu edukacji minister Dariusz Piątkowski.
Cieszy nas, że matura zakończyła się pomyślnie. Przytłaczająca większość maturzystów, 3/4 z sukcesem zakończyła ten egzamin maturalny i spokojnie dalej może uczestniczyć w rekrutacji. My uważamy, że to była dobra decyzja, która ponownie, tak jak w poprzednich latach, pozwala na porównywanie wyników maturzystów z różnych szkół, z różnych regionów, a uczelniom zdecydowanie pozwoli wybrać tych studentów, którzy najlepiej są przygotowani do studiowania na poszczególnych kierunkach.
Pełne wyniki egzaminów obejmujące także poprawki i uczniów zdających w lipcu poznamy 30 września. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ruszyły rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przejęcia PGNiG przez Orlen. Płocki koncern przygotowuje obecnie wniosek o zgodę na połączenie. Pismo trafi do Brukseli najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. PGNiG i Orlen powołały też specjalne zespoły, które zajmują się sprawą. Ich członkowie współpracują ze sobą na bieżąco. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński wskazał w rozmowie z naszą redakcją, że połączenie spółek będzie największą fuzją w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz rozmówca zaznaczył jednocześnie, że proces nie będzie łatwy.
Pracę rozpoczęliśmy. Potrzebujemy parę miesięcy na przygotowanie tego wniosku, a później kolejnych parę miesięcy to będą negocjacje z Komisją Europejską, więc myślę, że musimy się tutaj liczyć mniej więcej z okresem półtora roku od chwili obecnej do momentu, kiedy Komisja Europejska wyda swoją decyzję. No jeszcze raz podkreślę, nie będzie to na pewno łatwy proces, bo tu nie tylko chodzi o połączenie naszych podmiotów, ale tworzymy największy podmiot gospodarczy w tej części Europy, więc wiadomo, że konkurencja nie śpi.
W połowie lipca PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Płocki koncern prowadzi jednocześnie proces przejęcia grupy Lotos. Cała konsolidacja ma docelowo przynieść roczne dochody w kwocie blisko 200 miliardów złotych. Szefowie MSZ Łotwy, Estonii i Finlandii poparli dziś w Rydze inicjatywę polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, by zorganizować spotkanie krajów Unii w sprawie wyborów na Białorusi. Polski minister przedstawił ten plan szefowi unijnej dyplomacji. Jacek Czaputowicz obecną sytuację na Białorusi nazywa największym wyzwaniem dla Europy. Zarówno Polska, jak i inne kraje Unii Europejskiej domagają się od białoruskich władz uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania stosowania przemocy wobec protestujących. Szef polskiego MSZ jest zdania, że Unia Europejska powinna być mediatorem między władzą a społeczeństwem na Białorusi. Najważniejsze jest doprowadzenie do deeskalacji konfliktu w tym kraju i doprowadzenie do tego, by białoruskie władze podjęły dialog z obywatelami. O tym mówił dziś także podczas posiedzenia Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński.
Polska stoi na stanowisku, że jeżeli Unia Europejska chce w istocie być liderem w sprawach globalnych, interweniować w sprawach niezwykle istotnych, takich jak sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, w Sahelu, w innych częściach świata, bardzo istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy, ale ta istotność na pewno nie może być oceniana jako wyższa niż istotność wydarzeń tuż za granicą Unii Europejskiej. Sytuacja na Białorusi, sytuacja w naszym najbliższym sąsiedztwie, jeżeli wyeskaluje, wymknie się spod kontroli, stanowi bardzo realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako całości, nie tylko państw leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi.
Na Białorusi trwają protesty po niedzielnych wyborach prezydenckich. Według oficjalnych wyników zwyciężył Aleksandr Łukaszenka, na którego głos oddało ponad 80% wyborców. Białoruska opozycja jest zdania, że wybory zostały sfałszowane. W wyniku starć z policją śmierć poniosła co najmniej jedna osoba. Liderka opozycji Swiatłana Cichanouska przebywa obecnie na Litwie. Wczoraj zaskarżyła wyniki wyborów. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o zwołanie szczytu Unii Europejskiej w sprawie Białorusi. I ta informacja kończy wiadomości w Radiu Maryja. Więcej mogą Państwo znaleźć na naszym portalu internetowym. A teraz jeszcze prognoza pogody. Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko w Tatrach okresami umiarkowane lub duże i tam przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 23 do 28 stopni. Chłodniej gdzieniegdzie na północy i w rejonach podgórskich Karpat. Od 20 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1007 hektopaskali.